Każdego dnia Triduum Paschalnego, pół godziny przed rozpoczęciem liturgii, będzie katecheza wprowadzająca w przeżywanie tego czasu. Oczywiście najważniejsze jest nie wprowadzenie, tylko liturgia, więc to wprowadzenie niech nam po prostu pomoże czytać te znaki, które za chwilę będziemy przeżywać, którymi będziemy wchodzić w to doświadczenie bycia przy Jezusie. Jak sobie w tym roku myślałem o takim kluczu na przeżywanie całego Wielkiego Tygodnia, to jakoś od razu mój wzrok popatrzył na Marię z Betanii. Wielki Poniedziałek czytaliśmy Ewangelię opowiadającą o jej rozrzutności i hojności serca, kiedy to wylała ten drogocenny olejek, żeby namaścić ciało Jezusa. Judasza to oburzyło. Jak można tak marnotrawić taki cenny olejek? Niektórzy próbują go przeliczać, ile on mógł być warty. Niektórzy podają kwotę, że może to było nawet 20 tysięcy, ale jest inflacja, to może już 30. 30 tysięcy wylane, tak po prostu. Ale ona pokazuje, że kluczem do przeżycia Wielkiego Tygodnia, szczególnie tego czasu Triduum Paschalnego, jest właśnie taka hojność serca w dawaniu czasu Panu Jezusowi, w byciu przy Nim. Poświęceniu tego czasu na liturgię, w byciu przy ciemnicy, przy grobie, po prostu w podążaniu za Jezusem tam, gdzie On będzie szedł. Od Wieczernika, przez Ogród Oliwny, potem przez Sądu Piłata, w końcu być na Golgocie przy Jezusie, przy grobie, czekając na poranek zmartwychwstania. A jak już jesteśmy przy Jezusie, to spróbujmy wejść w te dni, w te celebracje. Mamy zawsze problem trochę, jak o tych dniach mówić, które to dni. Trochę jesteśmy przyzwyczajeni nawet do mówienia o liturgii Wielkiego Czwartku. Będziemy potem mówić o liturgii Wielkiej Soboty. A równocześnie nie jest to precyzyjny sposób mówienia, ponieważ Wielki Czwartek jest ostatnim dniem Wielkiego Postu. A już teraz rozpoczniemy kolejny okres, Triduum Paschalne. Triduum, czyli trzy dni. Ale które dni? Czwartek, piątek, sobota? Piątek, sobota, niedziela? Tu zdecydowanie trzeba tej drugiej opcji się trzymać. Piątek, sobota, niedziela. Ze względu na ten żydowski sposób liczenia czasu, gdzie rozpoczynają liczenie czasu od zachodu słońca. Nowy dzień zaczyna się po zachodzie słońca. Najpierw jest ciemność, potem jest światło. Dlatego też Triduum Paschalne to piątek, sobota i niedziela. I tu trzeba zrobić taką małą korektę do takiego zdania, które myślę, że bardzo często słyszeliśmy, że Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy nie sprawuje Kościół mszy świętej. Błąd. Kościół sprawuje Wielki Piątek mszę świętą. Właśnie tę mszę, którą za chwileczkę rozpoczniemy. Msza Wieczerzy Pańskiej przynależy do Wielkiego Piątku. Natomiast jedynym dniem w roku, kiedy Kościół nie sprawuje mszy, jest Wielka Sobota. Ze względu na to, że Wigilia Paschalna, wieczorna celebracja, już jest liturgią zmartwychwstania Pana Jezusa. To już jest niedziela zmartwychwstania. A dlaczego w Wielką Sobotę Kościół nie sprawuje mszy? To sobie powiemy we wprowadzeniu odpowiedniego dnia. Natomiast dzisiaj chciałem to zaznaczyć, bardzo mocno podkreślić, że wchodzimy już w przeżywanie Wielkiego Piątku. Ze względu na to, że będziemy przeżywać tą mszą Wieczerzy Pańskiej i celebracją liturgii Męki Pańskiej. Te dwa wymiary, ale opowiadające tak naprawdę o dokładnie tym samym wydarzeniu, jakim jest wydanie się Bożego Syna, ofiarowanie się Bożego Syna swojemu Ojcu za nas. Dzisiaj, wchodząc już właśnie w mszę Wieczerzy Pańskiej, będziemy to celebrować sakramentalnie, w sposób bezkrwawy. A za te 24 godziny, w czasie liturgii Męki Pańskiej, będziemy wpatrywać się w krzyż, widząc, jak Jezus w sposób krwawy dokonuje dokładnie tego samego. Oddaje się całkowicie za nas. Święty Paweł powie w pierwszym liście do Koryntian, że to Chrystus jest naszą Paschą. Bo tak naprawdę my nie tyle chcemy celebrować wydarzenia, co chcemy celebrować osobę, którą oczywiście te wydarzenia są w nierozerwalny sposób związane. Bardzo ciekawe jest w ogóle to, że już w tradycji żydowskiej jednym słowem, słowem Pesach, Pascha, określano zarówno samo święto, jak i wieczerzę wieczorną, kiedy cała rodzina gromadziła się na świętowanie. Również sama uczta była Paschą. I główne danie tej uczty, czyli baranek, który był zabijany w świątyni, on również był nazywany tym samym słowem, to też była Pascha. Baranek, uczta i święto. Chrystus jest tym barankiem, Chrystus jest tym świętem. Chrystusem się dzisiaj nakarmimy w czasie tej uczty. Jak się tak chwilę zastanowimy, to w pierwszym momencie może to budzić trochę nasz sprzeciw. No jak można osobą, jak można się kimś nakarmić? Jak można kogoś świętować? Nie mówimy tak na co dzień. Mówimy, idę na imieniny do Zosi, a nie mówimy, idę świętować Zosię. Prawda? Czujemy, że świętujemy jakieś wydarzenie, świętujemy jakąś okoliczność. Nie mówimy na co dzień o świętowaniu osoby. Tym bardziej nie mówimy, że idziemy na imieniny do Zosi, żeby ją zjeść. Żeby się nią nakarmić. A dzisiaj jest takie niezwykłe święto, gdzie świętujemy osobę i gdzie chcemy się nakarmić osobą. I będzie nas przez tę liturgię prowadzić szczególnie święty Jan. On w ogóle będzie nam towarzyszył w czasie liturgii Triduum Paschalnego. Będziemy też w czasie liturgii Męki Pańskiej wsłuchiwać się w opis męki właśnie według świętego Jana. A już za chwilę, w czasie tej celebracji mszy Wieczerzy Pańskiej, będziemy słuchać opisu z ostatniej wieczerzy u Jana. Opisu, który jest niezwykły z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że on jest jedynym, który opowiada o tej scenie umycia nóg przez Jezusa uczniom. I ze względu na to, że choć poświęca aż 5 rozdziałów Jan na opis ostatniej wieczerzy, to jest prawie 1/4 jego Ewangelii, równocześnie nie opisuje nam ustanowienia Eucharystii. Nie mówi nic o tym, że Jezus wziął chleb, połamał go, podał uczniom, mówiąc, to jest ciało moje. Nie dlatego, że uważał, że to jest mało ważne, ale dlatego, że opowiedział o ustanowieniu Eucharystii tym obrzędem umycia nóg. Jeden i drugi element mówi dokładnie o tym samym. Ale też Jan jest tak precyzyjny w swoim opisie, że na jego podstawie możemy powiedzieć mniej więcej, jaki był układ przy stole, przynajmniej kilku najważniejszych bohaterów tego wydarzenia. Zasiadano, a lepiej powiedzieć, leżano przy stole, bo nie siedziało się przy nim, tylko stół był bardzo niski. Wszystkie osoby przy stole leżały na lewym boku, tak żeby mieć prawą rękę wolną do jedzenia. Spróbujcie sobie to wyobrazić. Stół był w kształcie podkowy. Także od wewnątrz można było podejść, żeby położyć dania na stole, ale nikt od wewnątrz nie siedział. Wszyscy siedzieli na zewnątrz tego stołu, a właśnie leżeli. Jeżeli Jezus zajmował centralne miejsce jako gospodarz uczty, to wiemy, gdzie znajdował się święty Jan. Dlatego, że on w pewnym momencie uczty mógł położyć swoją głowę na piersi Jezusa. A żeby mógł położyć głowę na piersi Jezusa, to znaczy, że musiał być zaraz po prawej jego stronie. Wystarczyło się tylko troszeczkę podciągnąć i już głowa leżała tuż koło Jezusa. Troszeczkę dalej, następne miejsce po prawej stronie musiał zajmować święty Piotr. Bo jest taki moment, kiedy Pan Jezus mówi o zdradzie, że Piotr jest zaniepokojony i musi na ucho Janowi powiedzieć, zapytaj go, o kogo chodzi. Żeby mógł to zrobić na ucho i po cichutku, to musiał znajdować się tuż koło Jana, być następną osobą. Ale wiemy też, gdzie był Judasz. Dlatego, że ewangelista zdradza nam, że Judasz mógł sięgnąć do jednej misy z Jezusem. A żeby to było możliwe, bo miejsce po prawej stronie mamy już zajęte, to wiemy, że musiał znajdować się tuż koło Jezusa po lewej stronie. Tylko stamtąd był w stanie sięgnąć do jednej misy z Jezusem. Choć nie wiem, czy czujecie, że to jedno zdanie mówi o absolutnym skandalu z punktu widzenia kultury Bliskiego Wschodu. To, że on sięgał do misy Jezusa w czasie tej uczty, jest nie do pojęcia. To jest absolutny nietakt, afront wobec całej funkcji gospodarza, jakim jest Jezus. Właśnie dlatego on zapraszał swoich najbliższych przyjaciół po prawej i lewej swojej stronie, bo te dwie osoby w czasie uczty samemu karmił. Dla nas może się to wydawać trochę dziwne. Jak się wyrasta trochę ponad drugi, trzeci rok życia, to już się niekomfortowo człowiek czuje, kiedy ktoś go próbuje karmić i wkładać mu jedzenie prosto do ust. Ale w kulturze Bliskiego Wschodu do dzisiaj to jest coś zupełnie naturalnego. Być na prawdziwej, bliskowschodniej uczcie, to właśnie zgodzić się na to, że gospodarz będzie brał chleb, mięso, maczał w sosach, no i wkładał wprost do ust. Jezus był tym, który miał karmić Judasza, mówiąc mu w ten sposób o swojej miłości do niego, o tym, że jest jego najbliższym przyjacielem, o tym, jak bardzo go kocha. A Judasz nie dość, że nie odebrał tego zaszczytu bycia po lewej stronie Jezusa w czasie uczty, że nie poczuł się w tym kochany, że jest najbliższym przyjacielem Jezusa, to jeszcze powiedział Jezusowi tym gestem zanurzania ręki w misie: nie będziesz dla mnie gospodarzem. Nie będziesz Panem w moim życiu. Dlatego to jest tak skandaliczne. A Jezus znów pokazuje, jak bardzo kocha Judasza, jak bardzo o niego walczy tym, że szanuje, do końca szanuje jego wolność. Że pozwala mu wyjść z tej uczty, co jest kolejnym nietaktem. Nie wolno w czasie uczty wyjść. Trzeba poczekać do jej zakończenia. Do czwartego rytualnego kielicha wina, który powinni wspólnie wypić. A Judasz przerywa tę ucztę. Wychodzi. W pierwszym momencie znów powinno nas oburzyć trochę i zdziwić to, co robią pozostali uczniowie. Że oni nie idą za Judaszem, nie zatrzymują go. Że oni powinni być właśnie oburzeni tym, że on wychodzi. Powinni mu powiedzieć przynajmniej, to jest niekulturalne, gdzie ty idziesz? A ich zachowanie jest zupełnie niezrozumiałe. Jeden drugiego pyta, ciekawe, gdzie poszedł. Może poszedł zrobić zakupy. Nie wiem, czy czujecie w ogóle śmieszność tej intuicji, którą ma jeden z apostołów. To nie są czasy, że żabka jest otwarta i można wyjść wieczorem na zakupy. To jest święto, Pascha. Nie da się zrobić wtedy zakupów. To pokazuje jakość wspólnoty. Też tej wspólnoty, jaką byli apostołowie. Że oni nie zawalczyli o swojego brata. Nie zatroszczyli się o niego. Że nikt nie podszedł i nie zapytał, gdzie ty idziesz. Nie potrzebujesz pogadać? Może potrzebujesz pomocy? Gdyby powalczyli o swojego brata, może inaczej by się to skończyło. Ale zostali na swoich domysłach. Lepiej sobie wyjaśnić. Poszedł na zakupy, niech idzie. Jezus wiedział, gdzie on wychodzi. Zresztą sam mu to powiedział. Zdradzi mnie ten, który ze mną zanurzy rękę w misie. Ale Jezus nie dlatego go wypuścił, że mu na nim nie zależało, tak jak apostołom. Jezus mu pozwolił wyjść w ciemność, dlatego że go nieprawdopodobnie kochał, a miłość istnieje tylko tam, gdzie jest wolność. Tak sobie czasami myślę, że Jezus mógł na kilka sposobów próbować zatrzymać Judasza. Mógł go spróbować zatrzymać na przykład argumentem psychologicznym. Słuchaj, Judasz, za chwilę się powiesisz, nie poradzisz sobie z poczuciem winy. Przemyśl, szkoda cię. Mógł na przykład go spróbować zatrzymać argumentem ekonomicznym. Za ile mnie sprzedałeś? 30 srebrników? Słuchaj, dam ci 40, jak ci chodzi tylko o kasę, to zapłacimy więcej. Mógł w końcu użyć argumentu męskiego, powiedzieć, panowie, was jest 11, on jest jeden, ja na chwilę nie patrzę, zajmijcie się sprawą. Ale nie robi tego. Pozwala mu wyjść. I w ten sposób po raz kolejny mówi, jak bardzo go kocha. To jest pierwszy wymiar tej dzisiejszej liturgii, w którą wchodzimy. Pozwolić się Jezusowi kochać. Czytać wszystkie te gesty, wszystkie teksty, całe słowo, słyszeć w tym kluczu, jak Jezus mnie kocha. ten obrzęd umycia nóg, o którym będziemy słyszeć w Ewangelii. Jezus, który pokornie klęka, umywa nogi. To też jest coś, co jest skandaliczne. Jezus, gospodarz uczty, nie mógł tego robić. W czasie Paschy mogła to robić osoba, która w ogóle nie była Żydem. Żydowi nie wolno było wtedy być sługą. Do tego stopnia, że nikt w czasie uczty paschalnej nawet nie nalewał sobie kielicha wina. Tylko trzeba było pozwolić na to, żeby ktoś inny mi nalał wino do kielicha, żebym był obsłużony, bo jestem wolny. A Jezus, gospodarz, który myje nogi, to rzecz, która oburza Piotra. Wtedy się oburzył, mówi, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. A Jezus mu mówi, jeżeli cię nie obmyję, to nie będziesz miał udziału ze mną. W ten sposób pokazując Piotrowi, że w tym obrzędzie umycia nóg chodzi o komunię z Jezusem. O komunię z Jezusem, o przyjęcie Jego miłości, o zjednoczenie z Nim w tej miłości. Dlatego też właśnie tym obrzędem, tym rytuałem Jan opowiada ustanowienie Eucharystii. Bo ustanowienie Eucharystii to wydanie w miłości Bożego Syna, który daje nam całego siebie w swoim ciele i w swojej krwi, po to, żebyśmy mieli z Nim komunię, zjednoczenie. I dzisiaj w czasie tej celebracji będziemy przyjmować komunię pod dwiema postaciami. Dlatego pełnego znaku. Nie dlatego, że komunia pod dwiema postaciami jest pełniejszym zjednoczeniem z Jezusem. Zawsze pod jedną postacią przyjmując ją, przyjmujemy całego Chrystusa. To jest nauczanie Kościoła. Ale przez to, że my jesteśmy ludźmi, którzy odbierają rzeczywistość zmysłami, ten znak dwóch postaci może do nas mocniej przemówić. Może nam uświadomić to, że naprawdę Jezus się wydaje całkowicie. Tę komunię pod dwiema postaciami zawsze przyjmuje się tylko do ust. A wiemy, że jesteśmy jeszcze w tym czasie, niektórzy mówią po pandemii, inni w trakcie pandemii, więc też zostawiamy wam taką możliwość rozeznania i wyboru. Będzie jeden szafarz udzielał komunii tylko pod postacią chleba, też na rękę. Dlatego będzie taka możliwość, jeśli ktoś z was rozezna, że chce właśnie z tych przyczyn higienicznych, epidemiologicznych przystąpić do komunii tylko pod jedną postacią na dłoń, będzie taka możliwość. Ale też pozostali szafarze będą właśnie udzielać komunii pod dwiema postaciami do ust. I kochani, ostatnia myśl tego wprowadzenia dzisiaj. W tej zjednoczeniu z Jezusem, w tej komunii z Nim, w tym pozwoleniu, żeby On umył moje nogi, też wyraża się ta niezwykła prawda o tym, że ja mam naśladować Jezusa w takiej miłości. Ta Ewangelia o umyciu nóg kończy się wezwaniem Jezusa pytaniem, czy wiecie, co wam uczyniłem? Czyńcie w ten sposób. Czyńcie tak, żeby inni w tych waszych postawach, waszej miłości rozpoznali, że jesteście moimi uczniami. To jest nowe przykazanie miłości. Ale zobaczcie, że ono nie jest moralizatorstwem. To nie jest tak, że Jezus staje przed nami i mówi, musicie kochać, próbujcie kochać, bardziej musicie się sprężyć, żeby bardziej kochać. On nie moralizuje, ale On nas kocha. On czyni to względem nas. Całe to triduum paschalne będziemy patrzeć na Jezusa, który w przeróżny sposób będzie nam próbował pokazać, jak bardzo nas kocha i będzie chciał, żebyśmy tej miłości doświadczali. I tylko doświadczenie jej, przeżycie jej w głębi własnego serca, pozwolenie na to, żeby Jezus umył dzisiaj moje nogi, żeby mnie nakarmił tym wydanym ciałem i krwią, sprawi, że ja będę mógł bardziej kochać. Nie dlatego, że się bardziej sprężę, tylko dlatego, że komunia z Jezusem naprawdę mnie przemienia od wewnątrz. Że jestem coraz bardziej do Niego podobny, to znaczy nabieram Jego sposobu bycia. Pozwólmy się Jezusowi kochać. Czytajmy wszystkie te znaki, wszystkie te słowa, odnosząc je do własnego serca, do własnego życia. Po to, żebyśmy wychodząc z tej liturgii, idąc do naszych domów, naszych rodzin, potrafili myć nogi naszym bliskim. A może trzeba ten obrzęd przeżyć potem w domu? Może trzeba wziąć miednicę w małżeństwie, rodzice względem dzieci, dzieci względem rodziców. Ja wiem, że to jest trudne do wyobrażenia. Jak był ten pierwszy rok pandemii, przygotowaliśmy z księdzem Jackiem takie obrzędy przeżycia triduum paschalnego w domach, kiedy nie mogliśmy przyjść na liturgię, kiedy było tylko 5 osób w kościele. To dostaliśmy bardzo dużo potem takich świadectw głębokiego przeżywania tych obrzędów w domu, ale też bardzo dużo osób nam napisało: proszę księże, to było piękne, no ale bez przesady z tym umywaniem nóg. To już trochę za dużo. Że możemy mieć z tym problem, nawet względem tych najbliższych. Ale doświadczając tego, że Jezus umył moje nogi, to też nie bójmy się myć nogi tych, którzy są obok nas. Za chwileczkę rozpoczniemy naszą celebrację.